elegancko, ponieważ jesteśmy po konferencji tutaj księdza, więc ja też chciałbym się posłużyć na początek cytatem. Akurat z tego samego listu, ale trochę w innym duchu. Właśnie w pierwszym liście do Koryntian święty Paweł mówi tak: głosimy wprawdzie mądrość, lecz wśród dojrzałych duchowo. Nie jest to jednak mądrość zgodna z pojęciami tego świata lub jego władców, którzy przemijają, to już było też u księdza. Głosimy mądrość Bożą, pełną tajemnic ukrytą, którą Bóg już przed wiekami przeznaczył ku naszej chwale. Mi chodzi głównie o to pierwsze zdanie. Mądrość, lecz wśród dojrzałych duchowo. I dlatego od tego chciałbym zacząć. Co to znaczy, że mężczyzna jest dojrzały duchowo? No, dwa pojęcia tu się pojawiają. Po pierwsze dojrzałość, po drugie duchowość. Mówi się o duchowości mężczyzny. Tutaj chciałbym bardzo polecić, jeżeli panowie macie ochotę poczytać sobie coś dobrego na temat rozwoju mężczyzny, jest taka książka Larry Richardsa, Być mężczyzną, strategia duchowego rozwoju. To jest kapłan, Amerykanin. Książka jest świetnie napisana, po prostu po amerykańsku, to jak oni tam potrafią to robić. Po każdym rozdziale są pewne zadania konkretne, jak, w jaki sposób, również pozwalające sprawdzić siebie. I w związku z tym, jeżeli chcemy mówić o dojrzałym mężczyźnie, o duchowości mężczyzny, to tu odwołam się do niesamowitej mądrości, jaką ciągle na temat mężczyzny i również na temat kobiety przekazywał nam święty Jan Paweł II. W takiej bardzo skondensowanej formie w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio jest bardzo krótki fragment, który mówi w skondensowanej bardzo formie właśnie o tym, jakie są zadania mężczyzny. On mówi tak: mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie poprzez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nie rozbija rodziny, ale ją utwierdza w spójności i stałości, oraz przez zdawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła. Jak widzimy, tu znów ta mądrość Boża pojawia się na początku. No zatem ta duchowość mężczyzny tu ukazana wymaga dojrzałości. I teraz jakie są cechy tego dojrzałego mężczyzny? Po to, żeby mówić o mądrym mężczyźnie, jak słyszeliśmy, święty Paweł mówi, że głosi ją tylko dla dojrzałych. Przede wszystkim uznawać i znać swoje wady. To nie jest łatwe. Każdy z obecnych tu panów, ja też wiem, że to jest trudno. Poznać swoje wady, a jeszcze je uznawać, że one są. Liczyć się z realnymi ograniczeniami. Są sytuacje, w których rzeczywiście, jak to się mówi popularnie, siebie nie przeskoczysz. Zatem liczyć się, że mamy pewne ograniczenia. Nie jesteśmy bez wad, nie potrafimy robić wszystkiego, nie jesteśmy do wszystkiego, zatem trzeba umieć te ograniczenia jednoznacznie rozeznać. Wyznaczać w sobie realne cele, a nie niesamowite, bardzo odległe, których nie da się spełnić i potem frustracja. Wymagać od siebie więcej niż od innych. To jest bardzo istotne w wychowaniu szczególnie. Unikać skrajności w sądach. Starać się o niezależność myśli. Nie tak jak mówią, czy jak się często słyszy, prawda, tak jest, bo w telewizji powiedzieli, tylko starać się o niezależność myśli. Uznawać zasadę posłuszeństwa. Bardzo ważna zasada, do której wrócę jeszcze już w szczegółach trochę, bo przy okazji wychowania dzieci myślę, że kwestia posłuszeństwa jest jedną z bardzo istotnych spraw. Na temat posłuszeństwa też warto poczytać sobie u doktora Sławińskiego. On napisał taką książkę Wychowanie do posłuszeństwa. To jest maleńka książeczka, ale niezwykle ważna, w której wyraźnie mówi o tym, jaka jest różnica między posłuszeństwem a uległością. To są dwa różne pojęcia. Dalej nastawiać się na współpracę, wyrabiać w sobie postawę zaangażowania. Chodzi o to, że ten ruch taki zgarniający pod siebie powinien być obcy dla mężczyzny. Mężczyzna jest kimś, kto wychodzi na zewnątrz, kto jest gotów pomóc drugiemu człowiekowi. No i z tym wiąże się ostatnie takie hasło: unikać kręcenia się wokół siebie. Zatem to jest element, czy elementy składające się na tą dojrzałość. Zatem teraz, jeżeli dojrzałość łączymy z duchowością, to każdy ma jakieś swoje zadanie. Mówimy bardziej może górnolotnie powołanie. I tu też taki krótki fragment z pierwszej encykliki Jana Pawła II. On mówi tak: zasada królewskiej służby, która każdemu z nas nakazuje wymagać od siebie, wymagać właśnie tego, do czego jesteśmy powołani i do czego, przyjmując powołanie, sami zobowiązaliśmy się z łaską Bożą. Czyli rozczytujemy nasze powołanie, rozpoznajemy je, przyjmujemy, decydujemy się i mamy świadomość, że jeżeli żeśmy dobrze to rozeznali, to Pan Bóg będzie nas w tym wspierał. I to jest właśnie cała idea królewskiej służby, jak mówi Ojciec Święty. Oczywiście mówiąc o królewskiej służbie, mówiąc również o tym takim przywództwie, bo królestwo jest przywództwem, mężczyzna musi mieć świadomość pewnych swoich kapłańskich zadań również. To już tak bardzo bezpośrednio można powiedzieć, że niezwykle ważną rzeczą jest to, żeby mężczyzna umiał błogosławić na przykład swoje dzieci. Wyjeżdżają gdzieś daleko, to bardzo często jest tak, pamiętam jeszcze jak dziewczyny były małe, teraz porosły i teraz już wnukom mogę tylko krzyżyki na czole robić, ale przedtem to zawsze było: no tato, wyjeżdżam, zrób mi krzyżyk na czole. Prawda? To jest bardzo istotny element, to jest funkcja kapłańska mężczyzny. Czasami się mówi, że tą opiekunką, kapłanką ogniska domowego jest kobieta. No nie tylko, mężczyzna również. No to teraz już do tej mądrości, bo to takie może było przydługie wprowadzenie, przepraszam bardzo. Ta mądrość, zresztą jak już ksiądz mówił w kościele, nie może być tylko w słowach. Ona musi się przejawiać w czynach. Dopiero wtedy możemy mówić, że to jest mądrość, że ona będzie owocowała w naszym życiu. Wspomniał też ksiądz o tej homilii biskupa Rysia. Ja też zwróciłem uwagę na te trzy symbole, o których on mówił. O tym pierwszym ksiądz mówił właśnie, w słuchaniu, tej bezczynności po to, żeby odebrać coś, co do nas przychodzi. Ale był również drugi symbol, to była woda. Żebyśmy pozwolili się zalać Bożą mądrością. Żebyśmy pozwolili być gotowi, żebyśmy byli gotowi na przyjęcie tej Bożej mądrości. Z mądrością również związane jest to, co, tak nawiązując też do konferencji księdza Szymona, to, co wiąże się z pewną pokorą. To tak w swoim gronie, przyznam szczerze, w zawodowym często spotykam takie wypowiedzi, które mówią: no, ja wszystko wiem, tam inni nic nie wiedzą. Prawda? Mówi się bardzo często, że w wielu przypadkach można się bardzo wiele nauczyć, nawet od osób, które wydają się, że nic mądrego nie mają do powiedzenia. To nieprawda. Tu była też ta uwaga tej umiejętności słuchania. W wielu przypadkach mądrość, nawet słuchając, niekoniecznie musi do nas docierać. Taki przykład jeden podam z tej mojej takiej no, wieloletniej pracy poradnianej. Kiedyś jeden z kolegów do mnie zadzwonił, ma bardzo duży problem, koniecznie by chciał ze mną porozmawiać. No dobrze, umówiliśmy się, on przyszedł. Z natury bardzo wylewny. Mówił 2 godziny. Ja nie miałem szans mu się włączyć w tą rozmowę. Po tych 2 godzinach mówi: wiesz, bardzo mi pomogłeś. I wyszedł, tak? Chodzi o to, że to niekoniecznie ja muszę z tej mądrości korzystać, bo ja nie wiem, o co mu chodziło tak naprawdę. No. Ta wylewność była tak duża, że po prostu no, miał taki zwyczaj mówienia, że bardzo trudno było mu się włączyć w jego tekst. No ale on uznał, że bardzo dużo to mu dało. Być może on sobie pewne rzeczy uświadomił, wyraził głośno, to już, ale to była jego sukces, jego zysk z tej mądrości. Ja przyznam szczerze, no, czułem się dobrze, że powiedział, że jemu to pomogło, ale miałem świadomość, że ja nic w tym względzie nie zrobiłem po prostu, dlatego że nie miałem szans nic powiedzieć wtedy. To jest coś niezwykle ważnego, właśnie ta pokora. To w liście do Filipian jest takie zdanie chyba u świętego Pawła. Stawiajcie innych wyżej siebie. Tak? Stawiajcie innych wyżej siebie. Jeżeli teraz tą mądrość chcemy realizować właśnie jako mężczyźni, jako ojcowie, no to ten element wychowawczy, który tu dzięki Bogu zasugerował mi ksiądz proboszcz, bo jakby inny zasugerował, miałbym z tym pewnie kłopoty. A tutaj mogę co nieco może powiedzieć na ten temat. Chciałbym to trochę tak podzielić, zarówno patrząc też na panów twarze, zresztą widzę bardzo młodych ojców, widzę bardziej doświadczonych. W związku z tym zupełnie w wielu przypadkach inaczej ta mądrość musi się przejawiać w odnoszeniu się do małych dzieci. Inaczej, w szczególny sposób, powiedziałbym nawet do takiego poziomu, w którym dzieci wchodzą w okres dojrzewania, bardzo trudny okres, niewątpliwie, jak to często się mówi, że hormony szaleją, prawda, i trzeba coś z tym zrobić. I również okres, kiedy mamy do czynienia z dojrzałymi dziećmi już. Więc najpierw, jeżeli chodzi o małe dzieci, często mówi się o tym, że ten czas wychowania właśnie na samym początku, kiedy startuje to życie świadome dziecka, kiedy dziecko wchodzi też w świat kościoła, w świat sytuacji religijnych różnych naszych, to jest bardzo istotne. I tu kilka takich spraw bardzo istotnych. Pierwsza rzecz to to, żebyśmy mieli świadomość, że małe dziecko ma niezwykle wyostrzone zmysły. Dlatego olbrzymie znaczenie ma nasze świadectwo. Ono zauważy wszystko. Może się nawet wydawać nam, że jest niezainteresowane tym, co mówimy, co robimy, bawi się gdzieś tam. Ale za kilka chwil to wyjdzie, że doskonale obserwowało, co robi rodzic. Dlatego olbrzymie znaczenie ma tutaj świadectwo. Właśnie pamiętając o tym niezwykłym wyostrzeniu zmysłów. Druga sprawa to z punktu widzenia tworzenia pewnych wzorców. Ojciec to jest obraz Boga dla dziecka. Dlatego jeśli on będzie dobry, to i taka wizja pozostanie Pana Boga. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest to, żeby pielęgnować to, żeby również pamiętać o pewnych zwyczajach religijnych, również wzorce zachowań. No też znów taki może konkret. Jak widzę często, jak przychodzi rodzic, bo to nie tylko ojcowie, ale również mamy do kościoła, wchodzą do kościoła, no i próbują wykonać jakiś ruch, to znaczy no, przyklęknąć, no, no, jak to różnie czasem wygląda. Potem się nie dziwię, że dzieci nie wiedzą, co to znaczy przyklęknąć. Pamiętam katechezę z małymi takimi dziećmi przedszkolnymi, jeszcze świętej pamięci katechetka w Miłosierdziu Bożym, już nieżyjąca pani Ania, po prostu pierwszą rzeczą, którą robiła, uczyła dzieci klękać. Jak to się klęka? Jak się przyklęka? Jak się klęka? To, co teraz się obserwuje, to jest czasami przerażające. Ja czasami widzę to też z przodu, kiedy tam jestem przy ołtarzu w asyście, ponieważ jestem też szafarzem, to widzę, jak te panie czasami, no, często w kusych spódniczkach próbują wykonać jakiś ruch, prawda? Przyklęknąć, jak to zrobić? Albo dziecko się przewróci i wtedy trzeba to dziecko podnieść. Jak tu się schylić, żeby źle nie wypaść, że tak powiem, delikatnie to wyraziłem, tak? To jest pewien wzorzec zachowań. Ojciec również. Jeśli klęka, to klęka. Jeśli coś nie może uklęknąć, no niech się poważnie schyli, prawda? To są różne na to są sposoby, ale niech to będzie taki gest jednoznaczny, żeby dziecko również to tak mogło odebrać. No, teraz ze względu na pewne potrzeby psychiczne, w tym okresie najwcześniejszym niezwykle ważną potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa u dziecka. Poczucie bezpieczeństwa daje obecność. Zatem ojciec powinien być obecny w życiu tego dziecka. Również w takich sytuacjach, w których no, można powiedzieć, że wymagana jest ta obecność ze względu na zagrożenie jakieś, ale nie tylko. Generalnie być przy dziecku jest niezwykle ważną rzeczą. No, psycholodzy mówią, że jest też ważny, częsty kontakt, akceptacja. W tej akceptacji też istotne, żeby umieć zaakceptować nawet takie rzeczy, które być może nam nie bardzo się podobają, prawda? Być może nie są najlepsze, ale dziecko stara się, a to nie wychodzi tak, jakby chciało, to wtedy umiejętność akceptacji, pobudzenia daje szansę na to, że ono z tego może skorzystać i może po prostu zrobić to lepiej. Natomiast w sytuacji, no ty nic nie potrafisz, lepiej w ogóle nic nie rób, no to już nigdy nie będzie nic robić po prostu. To jest bardzo istotny element. Teraz ze względu na dorosłe życie też. Ciągle jestem przy najmłodszych dzieciach. To przede wszystkim kształtowanie cnót chrześcijańskich, prawdomówność. Bardzo istotny czynnik. No, jeżeli coś dziecku obiecujemy, to musimy to spełnić. Zatem nie można obiecać złotych gór, bo one nie będą spełniane. Czasami jest tak, że w sytuacji trudnej, wychowawczo, coś tam dziecku obiecujemy, żeby się uspokoiło. To jest fatalne w skutkach, dlatego że dziecko szybko się zorientuje, że te obietnice są niespełnione po prostu. Szacunek jakiś, taka uczynność, szacunek przede wszystkim też dla współmałżonki. Dziecko musi widzieć, że ojciec szanuje swoją żonę, że odnosi się do niej z szacunkiem. No i teraz to posłuszeństwo. Jak wyrobić w dziecku sytuację posłuszeństwa? No, doktor Sławiński mówi tak, że posłuszeństwo jest przyjęciem pewnych ograniczeń, z których jednoznacznie widzę, że one są dla mnie dobre. Natomiast uległość wynika z tego, że ktoś ma nade mną przewagę i nie ma wyjścia. No? Zatem bardzo jednoznacznie z tego wynika, że ja muszę ukazać dziecku konsekwencje tego, jeśli nie posłucha. Co z tego będzie? Prawda? Idę z dzieckiem za ręką, on się wyrywa mi na ulicy, mówię, nie możesz, muszę cię trzymać, bo wpadniesz pod samochód. Także po prostu, żeby sytuacja była jednoznaczna. Wtedy to posłuszeństwo jest rzeczywiście niezwykłą wartością. Tu zawsze przy okazji, jak mówię o posłuszeństwie, przypomina mi się taki obraz i pozwolę sobie go tutaj przytoczyć. Wszyscy na pewno znają ojca Karola Meissnera, niedawno obchodził 90. rocznicę swojego życia, już jest na wózku, jest bardzo schorowany, ale umysłowo niesamowicie sprawny ciągle. I on kiedyś opowiadał swoje zdarzenie ze swojego życia. On miał kiedyś taki w swoim życiu taki epizod, kiedy został proboszczem w Lubiniu, tam gdzie mają klasztor benedyktyni. I było to po czasie, kiedy poprzedni proboszcz z jakichś tam względów, już nie pamiętam, zostawił tą parafię. Przez długi czas tam były jakieś pustki. Biskup powiedział, że proboszcz musi być cały czas obecny w tej parafii. Zakazał mu poruszania się z tej parafii. Oczywiście były niesamowite problemy, no bo ojciec Karol jeździł po Polsce, nie tylko po Polsce, bo i za granicą, prowadził różne konferencje, a tu ma siedzieć w parafii. Zatem od godziny 6 rano do 21 musiał być w parafii. Jak myśmy mieli rekolekcję duszpasterstwa rodzin w Gostyniu, żeśmy go o 21 zabierali do Gostynia i od północy czy po północy odwozili z powrotem do domu, bo nie ruszył się w tym czasie, taki miał nakaz. Proszę Państwa, kiedy Ojciec Święty przyjechał do Poznania, to było w 1987 roku, było spotkanie z duchowieństwem w katedrze wtedy i ojca Karola postawiono tam blisko wejścia, no bo wszyscy wiedzieli, że znał jeszcze Jana Pawła II z czasów krakowskich. Ojciec Święty przechodząc, oczywiście z nim się przywitał, no jak zwykle to u papieża bywało, mówi, o, witam cię Karolku, jak się czujesz? Karol mówi, dobrze. A co porabiasz? Jestem proboszczem, katechizuję dzieci, przygotowuję do komunii, odkopuję fundamenty, bo on wtedy zajmował się też tam taką sprawami odkopania fundamentów pierwszego kościoła, tam z XI wieku w tym Lubiniu. Mówię, beton urabiam, no takie rzeczy robię. Ojciec Święty tak stanął, mówi, a czy to jest aby to, co ty powinieneś robić? I odpowiedź Karola, moi przełożeni wiedzą, co powinienem robić. Kilka miesięcy potem został wezwany do Rzymu i był sekretarzem synodu biskupów, po której powstała Adhortacja Familiaris Consortium. Ale chodzi mi o to, że on uważał, sam to mówił, uważał, że to jest owoc jego posłuszeństwa. To jest owoc posłuszeństwa. Także to czasami, kiedy ten problem nam się pojawia, nam się może wydaje, że dziwne, że to tak. W wielu przypadkach potem dopiero widać owoce właśnie tego posłuszeństwa. No, podsumowując jeszcze to, co dotyczy dzieci, no myślę, że bardzo ważne w tym wszystkim jest wspólny udział we mszy świętej, rozmowy z dziećmi. Dzieci mają niesamowicie poważne pytania. No, sześciolatek, taki mój wnuk ojcu zadał oczywiście najtrudniejsze pytanie, jakie można teologicznie zadać, że on tej Trójcy Świętej nie rozumie. No. Ojciec mówi, no wiesz, Franek, ja też nie rozumiem. No to jak to jest? To ja mam wierzyć w to, co nie rozumiem? Prawda? No i była długa dyskusja potem. Oczywiście to w końcu uznał, że rzeczywiście to, co jest elementem wiary, to nie musi być do końca jasne. No i to go w końcu uspokoiło. Ale pytania są niesamowite. Nie można ich odrzucać. Trzeba podejmować ten trud. Tu z tym się wiąże też problem, myślę, praktyk religijnych, telewizji, też bardzo istotne. Ważne też, żeby dziecko widziało, że dla ojca rzeczywiście ważniejsze jest pójście do kościoła, niż zostanie w domu, bo jest coś tam akurat w telewizji, co on by chciał zobaczyć. No. Przechodząc teraz do tej drugiej grupy dorastających dzieci, tak jak mówiłem, ten okres burzliwego dojrzewania. Tutaj to jest etap kształtowania postaw, bardzo istotny, niesamowity krytycyzm, jak to Ojciec Święty mówi w liście do młodych, że młodzi są przesadnie krytyczni wobec swoich rodziców. Można by powiedzieć, że młodzi ludzie wtedy mają prawie rentgena w oczach. Prawda? On wszystko zauważy, wszystko dostrzeże, do wszystkiego będzie miał jakieś tam pretensje. Niezwykle ważna jest obecność, niezwykle ważna jest cierpliwość wtedy, dlatego że jeżeli sytuacja będzie taka, że ostra rozmowa z synem czy z córką spowoduje, że oczywiście ten młody człowiek w ferworze swojego wybuchu pójdzie do swojego pokoju, czachnie drzwiami, jeżeli rodzic zrobi to samo, to jest koniec dyskusji. Natomiast jeżeli rodzic potrafi w tym momencie zamilczeć, to gwarantuję, że za chwilę ten młody człowiek będzie próbował jakoś tam wrócić, coś kombinować oczywiście, bo to jest istotny element, żeby nie zamykać tych drzwi z dwóch stron, że tak powiem, podwójnie. Bo to zacznie u niego funkcjonować, że to nie jest element odrzucenia, natomiast jeżeli od strony rodzica będzie taki wyraźny gest odrzucenia, no to jest w pewnym sensie blokada. Myślę, że tutaj może być wiele problemów. Ja nie chcę ich szeroko jakoś analizować, ale chcę zwrócić uwagę tylko. To są różnego rodzaju problemy, nawet i związane z różnego rodzaju gangami młodzieżowymi. To jest alkohol, często narkotyki. Ważne jest tu ustalenie pewnych reguł. Nie musimy się bać przed tymi regułami. Umawiamy się, że tak, a nie inaczej, że o tej porze wracasz do domu. I koniec. Prawda? Jeżeli to jest niewykonalne, czyli jeżeli to nie jest dotrzymane, to są określone konsekwencje tego faktu i starać się te konsekwencje tak ustawić, żeby one były wykonalne. Bo najgorzej, jeżeli my ustawimy tak jakieś konsekwencje, których nie da się wykonać, no to wtedy oczywiście sami tutaj stajemy w sytuacji bardzo dziwnej. Niezwykle ważną rzeczą też w tym okresie szczególnie jest język. Chodzi o to, żeby wyeliminować pewne brutalności w języku, już przekleństwa i tak dalej. Tu taki też znalazłem kiedyś taką informację, że w Stanach Zjednoczonych jest takie miasto, gdzie statut miejski przewiduje karę za przekleństwa w miejscu publicznym. No. Żeby po prostu zachować tą czystość języka. Kilka słów teraz może jeszcze o dorosłych już dzieciach. Pierwsza rzecz to taka, że musimy pamiętać, że w momencie, kiedy młody człowiek już wchodzi w świat dorosłości, to już nie, jak gdyby odpowiada on za siebie w pewnym sensie. Znaczy nie musimy się poczuwać do tego, że jego działania czy jego czyny również nas obciążają. Obciążają nam tylko w tym sensie, w jakim żeśmy go przygotowali do tego. Natomiast to jest jego życie. Ważne jest tu, żeby mieć świadomość pewnego bycia w cieniu. To szczególnie wtedy, kiedy młodzi ludzie zawierają już małżeństwo, kiedy jesteśmy z nimi, czy mieszkamy z nimi. Wtedy bardzo ważną rzeczą jest to, żeby umieć się znaleźć w cieniu, bo to jest trudna rola, tak dzisiaj było dużo mówione o świętym Józefie. Jest taka piękna książka właśnie Dobraczyńskiego, Cień Ojca, która właśnie pokazuje jego sytuację bycia w cieniu, zarówno w cieniu Maryi, jak i w cieniu Chrystusa, no Boga, ciągle cień Ojca. Ojciec, ale jednak nie w takiej roli, w jakiej rzeczywiście jest Bóg Ojciec dla Jezusa, tylko w cieniu. Ten cień jest bardzo istotny tutaj. Myślę, że też ważne jest, żeby w przypadku dorosłych dzieci, czy potem już naszych wnuków, nie wyręczać rodziców w wychowywaniu dzieci. Oczywiście wspomagać jak najbardziej, ale nie wyręczać. Już broń Boże, nie ustalać własnego sposobu wychowania. Młodzi mają swój sposób i tak powinno być. Oni odpowiadają za to. My możemy mieć swoje zdanie na ten temat, oczywiście, jeżeli jesteśmy w tym już takim, na takim etapie. Ważne jest też, żeby umieć ocenić jednoznacznie zachowanie. Ja tu wypisałem sobie parę takich sytuacji, w których istnieje konieczność takich postaw. Na przykład bardzo często to jest z naszego grona osób, niektórzy mówią, no co ja mam zrobić? Mówi, on już żyje tak, jak to teraz się często spotyka, z tą dziewczyną mieszka i co ja mam go wyrzucić z domu? Nie. Ale muszę powiedzieć, co na ten temat sądzę. Muszę swoje zdanie jednoznacznie wyrazić. To też taki przykład mojego przyjaciela z uczelni, który mówi, że pewnego momentu, dwóch synów dorosłych mają, mówi, że w którymś momencie jeden z tych synów mówi, wiesz tato, my z Kasią to już teraz zamieszkamy razem, bo za rok mamy zamiar się pobrać, to co my będziemy tutaj kombinować, no zamieszkamy razem. No, ten mój kolega mówi do tego syna, mówi, no wiesz co, mi się to nie podoba, mówi, no wasze życie, wy decydujecie, ale mi się to nie podoba. Nie jestem jakiś taki ortodoksyjny chrześcijanin, mówi, ale mi się to nie podoba. No ale wybierał się do swojej teściowej i mówi, mamo, ty przypowiedz Tomkowi coś na ten temat, bo on sobie tak wymyślił, że z Kasią chcą teraz razem zamieszkać, on bardzo ciebie szanuje, na pewno ciebie posłucha. A teściowa do niego taki tekst, ty Adam jesteś staroświecki, teraz tak się żyje. Także proszę popatrzeć też, jak ta erozja idzie daleko, prawda? To nie jest tak, że to dotyczy tylko młodych ludzi. Gdzieś na którymś poziomie jest akceptacja takiego sposobu życia. To jest też bardzo istotne. No myślę, że tak samo problemem tych młodych jest też wspólne uczestnictwo we mszy świętej, w ogóle uczestnictwo, tak żeby widzieli, że dla nas to jest ważna sprawa, szacunek we wzajemnych relacjach. No i też sposób świętowania, to już można świętować, można się bawić, no nie używając alkoholu, albo przynajmniej nie nadużywając alkoholu. Myślę, że te uwagi może się tam wam do czegoś przydadzą, bardzo bym był wdzięczny. No jeszcze kilka takich słów już na zakończenie. Pierwsza sprawa to to, że w tym samym liście do Filipian, o którym tu wspomniałem, również święty Paweł mówi tak, niech każdy ma na uwadze nie tylko własne sprawy, ale i innych. Bardzo istotna rzecz. Mężczyzna jest otwarty na zewnątrz. Mądry mężczyzna nie będzie zakleszczał się tylko wokół siebie, nie będzie się kręcił tylko wokół własnego pępka, tylko będzie starał się również być na zewnątrz tym. No, ten właśnie autor tu też takie zdanie tu napisał. Mądrość to nie to, co wiesz, ale to, jak żyjesz. Tak krótko podsumowując. No, pierwszą sprawą to pewna pokora wobec powołania. Wybraliśmy taki, a nie inny sposób życia. Żyjemy w małżeństwie, czy w życiu samotnym, czy kapłańskim. No to pamiętajmy, że to powołanie, żeśmy wybrali i do tego powołania dostaniemy siły od Pana Boga, bo Chrystus nam będzie błogosławił, jeżeli wybraliśmy to powołanie, które rzeczywiście dla nas było przewidziane. Druga sprawa to w środowisku domowym wytworzyć taką atmosferę przyjaznego, że tak powiem, środowiska, ale nie areligijnego, takiego, które nie jest dewocyjne, bo tu nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby pewne rzeczy były jednoznaczne. że wtedy, kiedy spotykamy się razem, no to możemy, że tak powiem, na przykład zasiąść do stołu i zrobić to na zasadzie jakiegoś wspólnego, zasiąść Chrystę wśród nas. Tak, taka skrócona modlitwa przed jedzeniem może być. Mimo że, jak mawiał świętej pamięci ksiądz arcybiskup Stroba, podobno modlitwa może być krótka, jak nie ma ziemniaków na stole. No ale to, powiedzmy, można sobie to różnie zainterpretować. Tak? Myślę, że też ważną rolą ojca jest to, co wspomniałem. On jest świadkiem wiary w rodzinie. No, takich przykładów można spotkać wiele. Wielu świętych opisywało sytuację rodzinną swoją, gdzie mówili, że uczyli się tej takiej pokory, również modlitwy od ojca, widząc ojca modlącego się, widząc ojca na kolanach. Myślę, że też hasło tegorocznego roku liturgicznego Idźcie i głoście też wyraźnie mówi o tym, żebyśmy wyszli na zewnątrz, że nie tylko wokół siebie. To jest w tej chwili, wydaje mi się, jeden z bardzo ważnych takich spraw, takich ważnych spraw związanych z naszą sytuacją, tak ogólnie mówiąc, prawda? Kiedy wszystko się tak bardzo zacieśnia wokół osoby, próbuje się tworzyć, nawet jeżeli to nie jest już jedna osoba, to taka jaka może nawet trochę większa enklawa, ale jednak skupiona wyłącznie bez jakiegoś wyjścia na zewnątrz. To jest chore po prostu, dlatego że naturą człowieka nie jest zasklepianie się w sobie, ale wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi. I myślę, że to w tym haśle tu bardzo mocno brzmi. To już teraz zupełnie skrótowo, ale po to, żeby zostało coś konkretnego. Jeżeli mówimy o młodych, to myślę, że są cztery sprawy, które da się tak skodyfikować, że tak powiem, w odniesieniu do młodych ludzi. Po pierwsze, to trzeba być z młodymi ludźmi. Trzeba mieć dla nich czas, trzeba ich wysłuchać. Oni czasami będą do nas mówić krzycząc, ale trzeba ich wysłuchać. Trzeba też dać im możliwość tego wysłuchania wtedy, kiedy no, oni czasem mówią, że nie mam kiedy nawet porozmawiać z moimi rodzicami, bo na okrągło skrzeczy telewizor i jak ja mam przekrzykiwać telewizor. Więc dać im szansę, żeby można było słuchać. Również ksiądz Szymon o tym mówił, że ta mądrość jest właśnie wtedy, kiedy słuchamy, kiedy wsłuchujemy się w drugiego człowieka. Czasami może nam się wydawać, że to nic wielkiego, ale jednak słuchanie daje olbrzymią wiedzę, olbrzymią mądrość, nawet takie, które często jest bez wypowiadanych słów. Myślę, że trzecim takim hasłem to jest wymagać. Młodzież nie boi się wymagać, tylko trzeba je postawić i muszą być one bardzo jednoznacznie zdefiniowane. O co chodzi? Taki element trzeba osiągnąć. To i to od ciebie oczekuję. To jest niezwykle ważne, czyli być, słuchać, wymagać. No i po czwarte, świadczyć, czyli być zgodnym w czynach z tym, co głoszę, z tym, co mówię. I to, wydaje mi się, jest największą wartością tego, co można powiedzieć na temat mądrości mężczyzny. A niezwykłym elementem, o którym tutaj w ogóle nie mówiłem, a który myślę, że warto na końcu może jeszcze podkreślić, to jest i to, że my mężczyźni, to mówię też w stosunku do siebie, bijąc się w piersi, nie bardzo potrafimy słuchać nawet naszych żon. A to też jest niesamowita mądrość, umiejętność posłuchania własnej żony. Czasami nam się wydaje, że ten potok słów, który biegnie, bo to tak statystycznie biorąc tak często może bywa, że z tamtej strony idzie dużo więcej tych słów niż z naszej strony, to jednak umieć słuchać jest niezwykle ważną rzeczą. Tym bardziej, że panie są bardzo na to wyczulone, szczególnie wtedy, kiedy coś powiedzą, a my za chwilę nie wiemy, co mówili. To już jest wtedy problem. Dlatego też i w tej dziedzinie ta mądrość mężczyzny musi się przejawiać. Bóg zapłać za słuchanie, ja teraz was chcę posłuchać, bo też się chcę czegoś nauczyć. Bóg zapłać serdecznie.